i po prostu się rozglądać. Ma być między innymi krokiem w walce z pustynieniem regionu. Chodzi o tak zwany zielony pierścień, czyli strefę ochronną dla zieleni dookoła aglomeracji łódzkiej. W tej sprawie ruszyły konsultacje sejmiku z okolicznymi samorządami, a według Unii Europejskiej łódzkie jest jednym z najbardziej zagrożonych pustynnieniem regionów w Europie. Na linii już teraz Łódź reporter TOK FM Bartosz Kądziołka. Bartku, to jak to ma wyglądać w praktyce?
Zielony pierścień to strefa ochronna dla zieleni. Jak mówi radny KO łódzkiego sejmiku Maciej Rimer, podobny pierścień planowany już w międzywojniu i częściowo zrealizowany jest w okolicach Poznania, a nad pokrewnym rozwiązaniem pracuje też Warszawa czy Wrocław.
Mieszkańcy potrzebują lasów do wypoczynku, to jest pierwszy argument. Drugi, im więcej lasów, tym czystsze powietrze w okolicy. Argument trzeci to jest właśnie pustynnienie.
W pracach nad łódzkim przedsięwzięciem mają wziąć udział nie tylko samorządy.
Chcemy rozmawiać z wszystkimi samorządami z terenu aglomeracji, ze wszystkimi organizacjami i instytucjami, które zarządzają przyrodą, też NGO-sami, które się zajmują przyrodą, o tym, jak chronić istniejące kompleksy leśne,
Uchwałę w sprawie powstania pierścienia sejmik miałby przyjąć w przyszłym roku. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
Czas na temat weekendu TOK FM. Zdaniem wielu uczniów lekcje WF-ów są monotonne. Często ograniczają się do gier zespołowych. Nauczyciele coraz częściej próbują zmienić podejście do tych zajęć, bo dane są zatrważające. Jeszcze w 2022 roku aż około 30% uczniów miało zwolnienie lekarskie z WF-u. A ten trend tylko rośnie. Informacje zebrał reporter TOK FM Marcin Staszec.
Coraz rzadziej po lekcjach WF-u można usłyszeć taki głos.
Lubię ćwiczyć. Moja pasja to właśnie ćwiczenie. Na przykład lubię dyscyplinę sportu, zbijak.
W takim razie, co najłatwiej zmienić, by lekcje WF-u były ciekawe? Według WF-istki Dominiki Miś wystarczy większa różnorodność zajęć, a nie tradycyjny tekst rzucany na wielu WF-ach. Macie piłkę i grajcie.
Jest czas na rozciąganie, jest czas na wzmacnianie, jest czas na jakieś elementy integracyjne, jest czas, nawet jak trzeba, ja tu też powtarzam, żeby, nie wiem, przespacerować się 5 kilometrów. Uczniowie to bardzo doceniają i nawet lubią.
Pedagodzy podkreślają, że uczniowie mają różne potrzeby i nie każdy odnajduje się w rywalizacji sportowej, a to z kolei może być źródłem stresu, który równie mocno odstrasza przed lekcją wychowania fizycznego. Marcin Starzec, TOK FM.
A na ten temat więcej piszemy na tokfm.pl. Kolejne informacje o 10.20. Teraz przed nami pogoda. Na termometrach najchłodniej w Poznaniu 7 stopni, 11 w Gdańsku i Wrocławiu, 16 w Łodzi, Warszawie i Rzeszowie, do 18 w Krakowie. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju słonecznie, bez opadów na pozostałym obszarze, zachmurzenie umiarkowane i duże. I uwaga, tam przelotnie popada deszcz, a w pasie od Mazur po Śląsk możliwe także lokalnie burze.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Mikołaj Lizut, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Pisarki i Pisarze. A Państwa i moim gościem jest Paweł Sołtys.
Dzień dobry.
Poeta i prozaik.
prozaik. I piosenkopisarz. O.
Właśnie. I ta, a także muzyk. Pawle, taki komplement, który słyszałem od jakichś kumpli na Twój temat. Paweł Sołtys, hrabal Grochowa. Co Ty na to?
Wiesz co, z jednej to zawsze jest takie, tego typu porównania z nazwiskami, to jest jakby i bardzo przyjemne, i trochę niebezpieczne, tak? Bo z jednej strony jest bardzo przyjemne, bo na przykład hrabal dla mnie to bardzo ważny pisarz, on jest wspaniały, to w ogóle nie ma o czym gadać. A z drugiej strony to każdy by chciał być jednak sołtysem, a nie hrabalem, tylko wiesz tam, czy nie wiem, czy Masłowską, a nie Erno, nie? W sensie na swoje nazwisko pracować, ale oczywiście to jest bardzo miłe i akurat ostatnia moja książka jest w jakimś sensie hrabalowska, znaczy ona jest bliska tego typu sposobowi opowiadania, o tak.
Tak. Ciekaw jestem, czy główny narrator monologu w ogóle istniał.
Wiesz co, odpowiedź brzmi nie, ale to jest taka odpowiedź z zastrzeżeniami. To znaczy, nie było na pewno jednej takiej postaci. Natomiast ja znałem grochowskich fryzjerów, znałem też fryzjerów z innych dzielnic w podobnym wieku, wiesz, jakby podobnie pracujących, i fryzjerki też oczywiście. Więc to mi się wszystko tam gdzieś jakoś poskładało w tę jedną postać, która, ja wiedziałem od początku, że ona musi być troszeczkę nietypowa, żeby mogła jak najwięcej opowiedzieć, wiesz, różnych rzeczy, różnych historii. to musi być taki fryzjer plus, powiedziałbym, więc on się składa tak naprawdę z kilkunastu postaci, no i z mojej wyobraźni oczywiście, no bo to w sumie pisanie książek to właściwie jest zmyślanie.
Dziś ten narrator nazywałby się barberem chyba, chociaż pewnie by się obraził.
No tak. Mam takiego fryzjera na kępie teraz, starszego pana Wieśka, to on by za barbera chyba się obraził. No to się w ogóle zmienia, bo coraz mniej jest tych zakładów takich właśnie oldschoolowych, wiesz, bo to ten jeszcze pandemia zdaje się, że bardzo mocno jakby przetrzebiła i coraz więcej jest tych nowych miejsc. Ja zresztą nie mam nic przeciwko, ale ponieważ to miała być opowieść o no paru dziesięciu latach, więc potrzebowałem takiego właśnie bohatera, wiesz, ze starego zakładu, który wszystkich zna, który dużo pamięta, co mu opowiedziano i tak dalej.
Ta książka jest pełna nostalgii, takiego właściwie zwiedzania świata, którego już nie ma, takiej czułości, a jednocześnie grochowskiej twardości. Ty w ogóle jesteś nostalgiczny?
Co, myślę, że jestem i staram się pilnować, żeby w książkach nie było tego aż za bardzo, bo to można przedobrzyć. I tutaj starałem się, żeby, nie wiem na ile to wyszło oczywiście, żeby tam było trochę też chwilami zabawnie, chwilami może nawet groteskowo, jak to w życiu jest. To znaczy tak, że się to wszystko przeplata. Jak wspominamy, wiesz, swoje życie, czy życie swoich bliskich, kolegów, koleżanek, rodziny, to zazwyczaj to są rzeczy wymieszane. Z jednej strony jest nostalgia, z drugiej strony no pamięta się też złe rzeczy przecież i on tam nie ukrywa. Znaczy to nie jest tak, że te wszystkie jego wspomnienia są piękne, tak? I radosne. Nie, wręcz tam bardzo różnie. Zwłaszcza, że Grochów, jak wiadomo, też był bardzo różny przez te parę dziesiąt lat. Więc to jest taka, myślę, mieszanka. Oczywiście bez pewnej dozy melancholii ta książka byłaby inna. No to tak jak wcześniej mówiliśmy o Hrabalu, to on powiedział kiedyś, że świat jest okropny, ale on uznaje, że powinien być piękny, więc jego książki takie będą. I tutaj gdzieś ta myśl też mi kojarzyła, tam latała wokół głowy, że żeby to była taka opowieść, która też po prostu zabierze czytelnika w podróż. Nie będzie go odrzucać, wiesz, tylko zabierze go ze sobą.
Jesteś takim twórcą wyjątkowo warszawskim. Tak właściwie się składa, że większość twojej twórczości dotyczy naszego miasta. Jaki był Grochów twojego dzieciństwa, młodości? No bo w monologu słychać ten sentyment do tego, ta książka wyjątkowo się jakoś wiąże z przemijaniem, to znaczy ze znikaniem świata, czy z przemianą świata. Więc ciekaw jestem, co ci zostało z tego Grochowa.
To ja tak opowiem dookoła, to znaczy z jednej strony ja oczywiście jestem warszawiakiem i pewnie warszawskim pisarzem, natomiast teraz jak jeździłem już, wiesz, z tą książką troszkę po Polsce, to się okazuje, że opadając o Grochowie przy okazji opowiedziałem właściwie o wielu dzielnicach różnych miast, bo to właściwie w każdym dużym mieście jest taka troszkę mniejsza, może troszeczkę gorsza dzielnica na uboczu, która ma swoją, wiesz, jakąś mitologię wręcz, swoją historię.
No jesteś już drugim pisarzem współczesnym, który portretuje Grochów.
Albo trzecim, albo czwartym, tak. Grochów ma szczęście z różnych powodów do pisarek i do pisarzy. No tak, no, Marek Bieńczyk, wcześniej Stasiów. Tak, więc to trochę tak jest. I ja się cieszę, to tak a propos jeszcze tej Warszawy i tego Grochowa, że być może to jest książka właśnie niekoniecznie dla warszawiaków. Znaczy można mieszkać w Katowicach czy we Wrocławiu i spokojnie sobie tę książkę przeczytać i odnaleźć jakieś rzeczy, które się zna ze swojego życia czy ze wspomnień tam bliskich. Natomiast tak, no wiesz, Grochów szczególnie właśnie paręnaście, czy nawet parędziesiąt, wstyd się przyznać, lat temu, to było troszeczkę takie miasteczko w środku miasta. niepodobne do niczego wokół.
I trochę odrębne od reszty,
tak,
prawda?
Tak, tak. To kiedyś właśnie Staciuk chyba powiedział, że z Grochowa jest bliżej do Tykocina niż na drugą stronę Wisły. I wiesz, coś w tym jest, że takie małe trochę miasteczko, lekko wschodnie nawet powiedziałbym, takie przez to, że po drugiej stronie Wisły. Na pewno bardziej wschodnie, wiesz, niż Marszałkowska i tutaj centrum. Oczywiście to też jest tak, że Grochów się zmieniał, a teraz się zmienia jeszcze bardziej, bo wiesz, Warszawa się unifikuje. Właściwie wszystkie te dzielnice zaczynają wyglądać podobnie. Tak jak kiedyś pojechałeś na Wolę, to od razu wiedziałeś, że jesteś na Woli. Jak pojechałeś na Białołękę, to od razu wiedziałeś, że jesteś na Białołęce. Znaczy ta różnica była ogromna. A dzisiaj to się wszystko tak już troszkę na Grochowie też łączy. Ale Grochów, no... myślę, że miał kilka takich ciekawych odrębności. Jedno to było to, że jednak nie było tam powstania, więc było dużo jednak takich ludzi, którzy, wiesz, mieszkali tam od pokoleń, to znaczy te rodziny były po prostu wielopokoleniowe, bo jak wiadomo, no, powstanie jednak wymieszało tutaj po lewej stronie.
Tak, tam została substancja.
Tak, jakaś. A z drugiej strony, no najbardziej się rozbudował w latach 50., więc z kolei przyjechało tam też dużo ludzi i to była taka polityka. Myślę, że to było specjalnie robione, znaczy nie myślę, wiem, że właściwie tam z jednej strony jakby dawano mieszkania robotnikom, no bo było dużo zakładów wokół, tam były drukarnie, tam fabryki, Peruna i tak dalej. A z drugiej strony inteligencji, a z trzeciej strony jeszcze właśnie jak zakazano Romom, wiesz, jeździć w taborach, to całą ulicę Prochową właściwie, znaczy tam no prawie całą obsadzono, wiesz, tymi romskimi rodzinami i to się zrobił taki tygiel bardzo ciekawy, gdzie oczywiście było sporo cwaniaków i przestępczości, ale było też bardzo dużo porządnych, ciężko pracujących normalnie ludzi i to się jakoś tak wymieszało. I może przez to, że właściwie do lat 90., a może i 2000 nie bardzo tam powstawały jakieś, wiesz, nowe osiedla, tak? No tam może i Gańska, ale to gdzieś na obrzeżach, to się zrobiło właśnie takie miasteczko, że wszyscy się znają, siedzą na ławkach, wiesz, gadają, mają knajpy swoje.
Rzeczywiście miałeś takie poczucie, że wszyscy się znają? To nie było miejsce niebezpieczne nawet dla autochtonów?
Nie miałem żadnej przygody, wiesz, to znaczy przyjezdny taki zupełny, to pewnie tam się zdarzało. Ja podobno mieszkałem, to chyba Wyborcza zresztą publikowała czarne punkty taki. No ja mieszkałem właściwie przy takim najczarniejszym punkcie, wiesz.
Tak, zresztą te czarne punkty są w książce.
Tak, tak, tak. I wiesz, ale... jak właściwie już tam, no, moi dziadkowie tam mieszkali najpierw, więc ja w ogóle byłem tam jakby twarz się moja przewijała, bo ja tam przyjeżdżałem, wiesz, na wakacje czy do dziadków po prostu z wizytami. A potem jak mieszkałem, to właściwie wszyscy ci, powiedzmy, bardziej niebezpieczni sąsiedzi mnie znali i nikt mnie tam nigdy nie zaczepiał, a przecież wracałem i w nocy, bo to, wiesz, tam sound systemy grałem i tego zdarzało mi się, wiesz, o 3 nad ranem jakimś nocnym autobusem wrócić, nigdy się mi nic nie wydarzyło, ale oczywiście był taki półświatek, no ja pamiętam, że jak moja żona, obecna dziewczyna, tam przyjechała pierwszy raz samochodem na blachach, wiesz, z rejestracjami z Grodziska Mazowieckiego, bo ona jest z Milanówka. No następnego dnia się rano obudziliśmy i nie było felki, nie było wycieraczek, wiesz. No ja poszedłem na boisko do takich chłopaków małolatów, wiesz, i tak, ja mówię, no znacie mnie? No pewnie tu mieszkasz, tak, nad Wernickiej. A ja mówię, no to ten auto, co przyjeżdża, to moja dziewczyna. Oni, a, no tak, no ale to już co było, to się nie wróci, to już będziemy wiedzieli na przyszłość. No to, wiesz, tak było, o.
Paweł Sołtys jest gościem Państwa i moim. Wracamy tuż po informacjach Radia Tok FM.
Autopromocja.
Byłam w kościele 28 lat. Jak większość osób z mojego pokolenia, odebrałam pełną edukację religijną w szkole. Na wiele pytań nie uzyskałam jednak odpowiedzi. W tym podcaście będę ich szukać. Nie mam zamiaru ani do kościoła zniechęcać, ani nikogo nawracać. Chcę zrozumieć instytucję, która ciągle ma wpływ na życie milionów Polaków, także tych niewierzących. Nazywam się Marta Zdanowska. Zapraszam na nowy podcast Tajemnice Kościoła. Premiery w czwartki na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM.
Autopromocja.
Reklama.
Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja w sklepach stacjonarnych na tysiące towarów dla kredytu od 4000 zł. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
Marian, ten kurczak na przeceny gotowy?
No sama zobacz, jak się bestia rwie!
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 85 Premium. Myje i poleruje. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2049 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł.
Zaczynamy sezon stworzony do działania w ogrodzie. Teraz aż 20% rabatu na wszystkie podłoża, ziemię i kory. Tylko do 24 marca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
Dzień dobry, poproszę sok i banana.
Oczywiście, ale dziś płatność tylko gotówką. I kartą.
Niech mnie pani nie straszy, gotówki już od dawna nie noszę.
Pekao Konto Dziecka z kartą debetową Visa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Twoje dziecko może wygodnie płacić kartą, a ty widzisz stan jego konta i historię płatności.
Pekao, Twój Bank Polski.
Reklama dla rodziców dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Pekao Konto Dziecka jest rachunkiem płatniczym. Informacje o koncie, karcie debetowej, limitach transakcji oraz taryfie prowizji i opłat bankowych na pekao.bp.pl.
Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę. Teraz w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe SUVy podczas dni otwartych Hyundai od 13 do 27 marca. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Szwajcarski rząd zamknął przestrzeń powietrzną dla amerykańskich samolotów rozpoznawczych, o których przelot Waszyngton wnioskował w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Brno powołało się na obowiązujące w kraju prawo neutralności w konfliktach zbrojnych. Francja wychodzi z propozycją zakończenia toczących się w Libanie walk między Izraelem a wspieranym przez Iran Hezbollahem. Wymagałaby ona od rządu Libanu uznania Izraela, poinformował amerykański portal Axios. Zdaniem portalu, rząd Libanu zaakceptował propozycję jako podstawę do rozmów. A na koniec sport. Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Maciej Kot wystąpią dziś w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Nie awansowali Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł, a kwalifikacje wygrał triumfator Mistrzostw Świata Słoweniec Domen Prauc, uzyskując 137 metrów. Kolejne informacje o 10.40.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W dzisiejszym programie gościem jest Paweł Sołtys. Rozmawiamy o twojej ostatniej powieści, właściwie takiej noweli poetyckiej, Monolog. To monolog starego męskiego fryzjera, który opowiada o grochowie, opowiada o swoich sąsiadach, opowiada różne przygody, niektóre śmieszne, niektóre smutne, ale generalnie cały monolog w pewnym sensie dotyczy no, takiego warszawskiego proletariatu, czy powiedzmy no, takich sąsiadów, trochę złodziei, trochę rzemieślników. Ja nie wiem, czy w tej chwili w ogóle używa się słowa proletariat. on dla mnie nie ma jakiegoś nacechowania negatywnego.
No tak, ale po latach komunizmu wiadomo, że to trochę tak. Wszystko się wyświechtało, tak? Tak. Ja też chyba wolę słowo po prostu robotnice i robotnicy, tak? No bo to były zakłady, tam zakłady Odra i tak dalej, tych ludzi. Tam mieszkało bardzo wiele. Wiesz, ja miałem takie poczucie, poza wszystkim, że dzięki temu fryzjerowi będę mógł opowiedzieć troszkę historię dzielnicy, a może i szerzej w ogóle, tak już górnolotnie mówiąc, nawet może w jakimś sensie historię Warszawy czy Polski w tych 40 paru latach, to miałem takie poczucie, że ponieważ ten Grochów znika, taki jaki ja go pamiętam i taki jaki pamiętali moi dziadkowie, powiedzmy, czy rodzice, że to jest taka ostatnia chwila, żeby to wszystko, wiesz, mówiąc gałczyńskim, ocalić od zapomnienia, po prostu zapisać. Z drugiej strony tam miałem kilka pomysłów, chciałem też opowiedzieć życie tego fryzjera, bo to też mi się wydawało ciekawe, że on jest nietypowy, no bo on jednak wychodzi z sieroctwa, tak, i gdzieś tam przy pomocy tego swojego mistrza fryzjerskiego wychodzi na ludzi i jest porządnym człowiekiem właściwie bardzo.
A mówi bardzo ciekawą rzecz, tak. Właśnie chyba charakterystyczną dla tego typu ludzi, z tej warstwy. Mówi, że zawsze jakoś kręciły mnie te takie niemęskie zajęcia.
Tak. Bo ona mówi, że wszyscy poszli do budowlanki chłopaki, a on poszedł z dziewczynami na to fryzjerstwo, tak? Bo tam też miał dziewczynek, późniejszą żonę, w której się zakochał. No tak.
Jakiś kumpel lubił gotować. Więc,
tak. Bo to też jest tak, że my trochę operujemy stereotypami, a ludzie przecież byli skrajnie różni i na Grochowie też. I też to chciałem pokazać jakby, że właśnie nie każdy, kto mieszkał na Grochowie, to po pierwsze nie musiał być złodziejem, po drugie niekoniecznie musiał być, nie wiem, robotnikiem fabrycznym, mógł robić inne rzeczy. To się wszystko mieszało. Ja zresztą sąsiadów miałem bardzo różnych, że tak powiem, z różnego świata. I też myślę, że to zniknęło trochę, bo PRL miał jakby wiele wad i nie musimy tego przypominać. On zresztą tam też wspomina wcale niefajne rzeczy. Ale taka właśnie demokratyzacja, wiesz, osiedlowa, że ludzie się trochę ponadstanowo, że tak powiem, kolegowali, przyjaźnili, byli sąsiadami. Dzisiaj jednak bogaci oddzielają się, wiesz, od tych biedniejszych. Te wszystkie osiedla, wiesz, z potrójnymi zamknięciami i tak dalej.
Tak, gaśnie jakoś życie społeczne.
Tak.
Nie?
Kiedyś było bliżej, nie? Zresztą nie tylko na Grochowie, bo ja pamiętam, że u mnie w bloku na Stegnach było podobnie. Znaczy, wiesz, na dole tata mojego kolegi jeździł o 6 rano, czy tam o 5, do Huty Warszawa do pracy, a nade mną mieszkała pani, która śpiewała w operetce i, wiesz, to było w jednej klatce, więc siłą rzeczy dzieciaki na przykład się znały, tak? I tam, prawdę mówiąc, ja nie pamiętam, żeśmy w latach 80. się zastanawiali, kto jest zamożny, kto jest nie. Ona miała fajne auto, no to była zajawka oczywiście, bo tam gdzieś jeździła na jakieś tournée, wiesz, po zachodzie, więc chyba oni mieli Volvo. To w 80. latach, jak ktoś miał Volvo, no to była różnica, ale to tyle. No i on tam mówi zresztą, że tego mu trochę brakuje, takiej w ogóle bardziej bezpośredniego kontaktu między ludźmi, bo to nawet nie chodzi o zmiany polityczne czy gospodarcze, ale też w ogóle o tym, jak świat się zmienił, to znaczy jak mniej sobie opowiadamy na przykład historii, bo przecież cała ta książka jest upleciona, wiesz, z opowieści takich.
Opowieści z knajpy, opowieści od fryzjera właśnie.
Tak, no. Tak, czy z ławeczki, wiesz. No, tak.
Gdzie teraz w ogóle można usłyszeć opowieść?
Ja myślę, że ciągle właśnie jeszcze u fryzjera można usłyszeć opowieść, szczególnie właśnie jak to...
U barbera.
U barbera, szczególnie jak się chodzi do kogoś regularnie, nawiązuje się, wiesz, jakby jakaś tam relacja. Mówiąc o tym, że też się na tym zastanawiałem, że to jest w ogóle trochę taka, wiesz, intymna relacja, nie? Bo to jednak ten fryzjer cię dotyka i tego... Właściwie dotyka cię tak, jak cię dotyka tylko mama, dziewczyna i dziecko być może, tak. Nie? Nie pozwalasz nikomu, żeby się tam, wiesz, uszko przesuwał i tak dalej, więc to jest taka, też myślę... Dlatego być może ludzie u fryzjera się częściej otwierają, wiesz, niż u kogoś innego, bo ta sytuacja jest trochę inna.
To jest mi szczególnie bliskie, wiesz, oczywiście te przyjemności mam już za sobą, ponieważ golę głowę sam, ale gdy jeszcze tak nie było, chodziłem do takich fryzjerek na rogu Gagarina i Czerniakowskiej, takich właśnie dwóch dziewczyn, bliźniaczek z Czerniakowa, i to były urocze rozmowy, bo one właściwie tak starały się mówić do mnie bezosobowo, jak do teściowej. Niech siądzie, niech powie i tak dalej, bo tak nie bardzo wiedziały, czy my jesteśmy na ty, czy jesteśmy...
No tak, jaka jest relacja właśnie, tak.
Tak, i to te rozmowy zawsze były urocze, no bo też takie niezobowiązujące chyba.
Tak, no wiesz, to co powiedziałeś zresztą Czerniaków, to chyba też jest w ogóle jakiś trop, bo Czerniaków, w jakimś sensie ten stary Czerniaków, był podobny do Grochowa, wiesz, też taka właśnie mieszanka trochę robotnicza, trochę inteligencji i tego, dużo starych jeszcze budynków i ten, no. Oczywiście są jeszcze knajpy, ale to raczej takie właśnie nie kluby, wiesz, gdzie jest głośna muzyka, czy nowoczesne jakieś fancy restauracje, bo to pewnie jakbyś się do kogoś przysiadł w takiej restauracji, tam wiesz, z gwiazdką Michelin, to by pomyśleli, że nie wiem, chcesz go okraść albo zwariowałeś, ale są jeszcze takie miejsca.
Tak, to jest tak z wizytą kogoś w domu.
Tak, tak.
Kiedyś się po prostu wpadało.
Kiedyś się przychodziło, tak, a teraz tak głupio, nie? Nie, no ale są jeszcze, ja zresztą bardzo lubię te knajpy wszystkie z historią, że tak powiem, nie wiem, jak Fregata na Kępie, czy Ciągle Amatorska, wiesz, gdzie właśnie jest jeszcze szansa, że przysiądzie się do ciebie starszy pan i nagle, wiesz, postanowi ci coś
mniej
opowiedzieć.
Tak, albo one się zamieniają w taki rodzaj skanseno typu Lotos, to znaczy, że robi się to miejsce szalenie modne, gdzie trudno stolik i raczej tam...
Lotos przeszedł na tą drugą stronę.
Korpo piją.
Tak. Ale Lotos...
Podczas śledzików czy innych okazji korporacyjnych.
Tak. Lotos ma z boku bar.
Tak. Stojący.
To jest ta restauracja. I ten bar, jak pójdziesz, tak powiedzmy w sobotę koło 13, to tam siedzą chłopaki z Czerniakowa jeszcze i tam możesz usłyszeć historię, wiem, bo chodziłem tam kilkakrotnie. Tam jest taniej troszkę, no bo to wiesz, nie jest takie eleganckie miejsce, bo
i tak na stojąco.
I na stojąco, tak, tam no są jakieś przekąski, piwo, wiesz, i tak dalej, ale tak, kawa. Więc tych miejsc już nie jest dużo, ale jeszcze trochę jest. Ja myślę, że dopóki będą ludzie, którzy chcą, wiesz, sobie te historie opowiadać, bo to się chyba też pokoleniowo zmienia, to znaczy, że coraz więcej, to nie jest narzekanie, tylko jakby stwierdzam fakt. Więcej się dzieje w sieci, wiesz, w telefonie.
Tak, ogląda się rolki.
Niż w realnym życiu po prostu, tak? I być może w ogóle ta książka to jest w jakimś sensie, to kolega mi powiedział, że ty napisałeś trochę elegię na takich opowiadaczy i opowiadaczki, że to wymiera i jakby, że to jest elegia, zapisanie tych wspaniałych, wiesz, właśnie bajerantów i ludzi, którzy mieli historię.
No właśnie, Stasiuk czy Maleńczyk mówią, że to przetrwało już tylko w więzieniach.
Ja nie siedziałem w przeciwieństwie do chłopaków, więc nie mogę powiedzieć, znaczy siedziałem, ale 48 godzin w Norwegii i tam nie mogłem się dogadać za bardzo. Więc jeździłem za to z koncertami po więzieniach. Był taki moment, że graliśmy paręnaście razy i to jest, no siłą rzeczy jest. No, bo
no tak,
siedzisz,
nie ma telefonu.
Tak, tak. Siedzisz i gadasz, ale to też się zmienia, no bo już w wielu zakładach jest telewizja, wiesz, to też już nie są lata 90, nie?
Pawle, wracając do Warszawy, co twoim zdaniem jest takiego charakterystycznego w naszym mieście? No gdybyś miał za zadanie, nie wiem, oprowadzić znajomego z zagranicy, opowiedzieć mu właściwie o głównych cechach tego miasta, to co by to było?
Co, myślę, że jest kilka takich rzeczy. Na pewno permanentna zmiana. Ale co w ogóle jest pewnie domeną stolic. Że wiesz, co, jak pójdziesz na Chmielną dzisiaj i za 4 miesiące, to połowa knajp będzie innych, nie?
To, tak, to też są oczywiście te trudności gastronomii warszawskiej.
Tak. No, ale w ogóle permanentna zmiana. Dwa, no wiem, że to zawsze brzmi górnolotnie, ale to miasto przynajmniej 2 razy, a być może 3 razy, właściwie się odrodziło prawie od zera.
To często jakiś... jest zarzut właśnie, wiesz, że makieta, że to sztuczny twór, że właściwie warszawiaków tu nie ma.
Wiesz co, ja właściwie z niczego innego nie jestem tak dumny, jak z odbudowanej starówki. Jak sobie myślę o Warszawie właśnie. Bo to też jest, myślę, bardzo warszawskie, jak się czyta na przykład wspomnienia Grzesiuka, wiesz, z obozu koncentracyjnego. I tam jest takie bardzo ładne zdanie, że tam koledzy pisali smutne piosenki, no bo sytuacja, no, obóz koncentracyjny, to ten. A ja nie. A ja chciałem wesołe, do przodu, żeby przeżyć, żeby przetrwać. I to jest, moim zdaniem, bardzo warszawskie. Znaczy, wiesz, przyjeżdżają ludzie w 45 roku, do Warszawy, nie ma tego miasta, tak? Nie ma Starówki, nie ma nic, no to są jakieś gruzy i tego. I no, być może gdzie indziej na świecie ludzie by sobie pomyśleli, no to przenieśmy tą stolicę do Łodzi. Były takie pomysły zresztą tak. Przecież, tak?
Najpierw Lublin.
Tak, a warszawiacy sobie pomyśleli, no nie mogę użyć przekleństwa, ale pomyśleli sobie przekleństwo, nie, to się odbuduje, nie? Mhm. Ale mój dziadek nie dlatego, że mu partia komunistyczna kazała, tylko jeździł, wiesz, na drugą stronę Wisły i odgruzowywał, bo to było jego miasto, tak? I takich ludzi były tysiące, którzy po prostu chcieli mieć z powrotem swoje miejsce na ziemi. Wiesz, w dodatku, przed wojną Warszawa też już miała swoją legendę, taką właśnie charakterniaków, tych wszystkich chłopaków z Czerniakowa, z Targówka, z Grochowa, czy nawet z Mokotowa, bo to też Mokotów był zupełnie inną dzielnicą niż teraz.
Trzeba było uważać właśnie, żeby w Warszawie nie być gapą.
Żeby
ktoś ci nie sprzedał
kolumny Zygmunta.
Kolumny Zygmunta.
Na przykład, tak. Kto czytał Wiecha, ten wie. Ja oczywiście nie starałem się robić takiej stylizacji, bo to dzisiaj już by było...
Bo tego nie ma
już. Nieprawdziwe, tak, mhm. Tak. Znaczy już nikt gwarą nie mówi. Ja jeszcze znałem parę osób, które mówiło gwarą grochowską, czy tam gwarą mazowiecką, jak chcesz to nazwać, bo jednej warszawskiej, prawdę mówiąc, to nigdy nie było, to zawsze troszkę inaczej mówiono na Czerniakowie i ten. No ale to byli ludzie już w moim dzieciństwie bardzo wiekowi. Natomiast w ogóle na Grochowie ludzie do lat 2000 mieli trochę inną melodię języka niż po drugiej stronie Wisły. Ja się zorientowałem, kiedy tam na stałe się przeprowadziłem, wiesz, z lewej strony, że ta melodia, to się, które się pojawia w trochę innym miejscu niż w zdaniu, wiesz, takim powiedziałbym poprawnie radiowo-telewizyjnym, wiesz. Mhm. Więc ten język i to próbowałem oddać, tą taką pewną potoczystość, pewną taką lekko wschodnią może nawet melodię tego języka. Języka to próbowałem oddać, ale już nie siląc się właśnie, wiesz, na jakieś takie wiechowe rzeczy, no bo to by było sztuczne i groteskowe.
No właśnie, w twojej powieści trochę przebija się taki warszawski, no może to złe słowo, folklor, ale coś takiego właśnie bardzo warszawskiego i powiedziałeś o zmianie. No to jest chyba jakaś rzecz niezmienna, która w naszym mieście jest wciąż.
No to jest jakiś rodzaj ducha, wiesz, który jest. I to jest bardzo ciekawe, bo Warszawa, jak wszystkie stolice, akumuluje ludzi, wiesz, z całej Polski, a teraz to i z połowy świata. Wiesz, na przykład nienawidzę tego podziału na słoiki, wiesz, i tych starych warszawiaków, bo znam ludzi, którzy są stuprocentowymi warszawiakami w tym pozytywnym sensie, a przyjechali właśnie tutaj na studia, przyjechali tutaj do pracy, tylko wiesz, pokochali to miasto.
Stanisław Grzesiuk też przyjechał do Warszawy.
Tak, dokładnie, z małej wsi. Tak, bo jego tata tu przyjechał do pracy, do fabryki po prostu na Czerniakowie. Nie, ale zawsze mi się przypomniał taki kolega z Chełma, który tu przyjechał, mieszkał w Łodzi, studiował i po studiach przyjechał do Warszawy, jak wiele osób za pracą po prostu. Tutaj była jakaś robota tam akurat w biznesie muzycznym. I on zwariował. W sensie nie znam nikogo, kto by na przykład pamiętał dzień po dniu przebieg powstania warszawskiego tak jak on. On wie, gdzie, z której studzienki, która drużyna, wiesz, Armii Krajowej wyszła. I właśnie nie musiał się tu urodzić, nie musiał mieć tu dziadków, nie musiał. To jakoś ten duch miasta zadziałał. Jest taka historia z Nowogrodu Wielkiego, z historii Rosji, że Nowogród był taki dziwny, bo tam była, no, taka demokracja, wiesz, kupiecka, tak, bo to było nadmorskie miasto. No jak już tam Iwan Groźny ich ogarnął, no to mu się nie podobało oczywiście. I on kazał ich wszystkich utopić tam w rzece. No i utopił od dziecka tego i sprowadził swoich tam jakichś bojarów ze środkowej Rosji. I po 40 latach znowu musiał ich próbować wszystkich utopić, bo coś było w tym miejscu, że ta demokracja, wiesz, wróciła, nie? I w Warszawie być może coś jest takiego, nawet te rzeczy, które jakby cała Polska zarzuca warszawiakom, a pewnie każde państwo swojej stolicy, czyli pewną taką butę, wiesz, pewność siebie, ja myślę, że to też może być troszeczkę pozytywne, znaczy dzięki temu właśnie być może tą Warszawę w 45, wiesz, odbudowano, bo to właśnie było takie, co, my nie damy rady? No damy radę. Tak.
Wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach. Paweł Sołtys jest gościem programu.
Autopromocja. Sprawy różne.
Są zwani pożytecznymi idiotami lub przygodnymi towarzyszami podróży. Najbardziej przydają się ci, którzy rozpowszechniają pożądaną propagandę z wiary i za darmo. Do legendy przyszli ci, którzy w komunizmie dostrzegli raj na ziemi. Ale pożyteczni idioci nie są figurą zamkniętą w bańce czasu. Występują w każdej epoce.
Sprawy różne. W niedzielę o 17 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Czas na wielkanocne okazje w RTV Euro AGD. Teraz tysiące produktów kupisz w wyjątkowych, świątecznych cenach. Na przykład robot kuchenny Bosch, planetarny system mieszania 3D. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1399 zł. Nie przegap wielkanocnych okazji w RTV Euro AGD. Promocja do 3 kwietnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Czas korzyści w Neonet. Kup teraz laptop HP OmniBook 5 z 16 GB pamięci RAM, Windowsem 11, dużym ekranem 16 cali i podświetlaną klawiaturą. Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł, teraz za jedyne 2399 zł. Do tego 20 rat 0%. Cena obowiązuje do 18 marca. Szczegóły znajdziesz w regulaminie sklepu. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na neonet.pl.
Dietetyk. Ma pani świetną figurę. Co to za dieta?
Dieta dietą, ale po 40 zaczęłam brać Probioslimit 40+. Suplement diety Probioslimit 40+ zawiera wyciąg z koli błyszczącej, który wspiera spalanie tłuszczu oraz z opuncji figowej, który przyspiesza metabolizm. W naszym wieku to kluczowe. A do tego probiotyk.
Specjalnie dobrany dla osób po 40?
Dokładnie. To sprawia, że Probioslimit 40+ jest wyjątkowo skuteczny. Probioslimit 40+. Odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm.
Poznaj nowy Samsung Galaxy S26 Ultra. To pierwszy na świecie smartfon z wbudowanym Privacy Display, ekranem, który chroni Twoje treści przed spojrzeniami innych osób. A dla perfekcyjnego brzmienia sparuj swój Galaxy S26 Ultra z nowymi Galaxy Buds 4 Pro. Kup w Play w wygodnych ratach 0% w abonamencie. Sprawdź aktualną ofertę i regulamin w salonach i na play.pl. Szczegóły dotyczące funkcji Privacy Display na samsung.pl.
ZUS, podatki, czynsz, konto.
Czekaj, płacisz za konto firmowe?
Ty nie?
Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
Płacą ci? Dużo?
4000 się uzbierało.
No żartujesz.
Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10.40, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam na początek. Rosyjski udział w wojnie na Bliskim Wschodzie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział stacji CNN, że Iran wykorzystywał podczas ataków na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie drony Shahed, które przekazała Iranowi Rosja. Polityk dodał, że według ukraińskiego wywiadu Rosjanie dzielą się informacjami wywiadowczymi z irańskim reżimem i mu pomagają. A o rosyjskiej ofensywie na Ukrainę powiemy w informacjach o 11.00. Liderka białoruskiej opozycji na emigracji Swietłana Cichanowska wezwała do solidarności z Białorusinami w Dniu Wolności obchodzonym przez nich 25 marca. Teraźniejszość pokazuje, że nie możemy traktować wolności i demokracji jako czegoś oczywistego, oświadczyła polityczka. Na koniec jeszcze sport. Prowadzący w tabeli piłkarze Arsenalu pokonali u siebie Everton 2-0 w meczu 30 kolejki. Gospodarze prowadzenie objęli dopiero w 89 minucie. Kolejne informacje o 11 w Tok FM.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dzisiaj bohaterem pisarek i pisarzy jest Paweł Sołtys. Autor piosenek, ale także autor prozy poetyckiej. Tak bym to
prozy
nazwał.
Prozy poetycka zawsze ludzi przestrasza, że nie wiadomo, co tam będzie jakieś ten... Moja ostatnia książka, nie wiem, czy jest poetycka, ale myślę,
jest
że...
bardzo poetycka.
Myślę, że może ją przeczytać każdy, nie potrzeba mieć przygotowania żadnego, wiesz, polonistycznego.
Nie jest pretensjonalna. To jest,
no mam nadzieję, tego się pilnowałem. Wiesz, wiedziałem na przykład, że on może mieć, ten mój narrator główny, lekko poetycki zmysł, natomiast te porównania muszą być takie bliskie prawdziwego życia. Mhm. To znaczy on nie może nagle powiedzieć, że a ona przeszła jak Belladonna tego. Nie, to by nie ten. A on mówi, nie, jak ona szła, to cała Rybna się za nią wyginała i do dzisiaj idzie okręgiem, nie? Ta ulica Rybna. Więc takie coś, co jest poetyckie przecież, tak? Ale tak naprawdę jest bliskie tego świata, w którym on żył. I tutaj się pilnowałem, żeby nie przekroczyć granicy i chyba poza jednym czy dwoma razami to się udało. Musiałem trochę uciec też od siebie, jakby, wiesz, no bo to jednak wejść w buty tego faceta, który w momencie opowieści już ma lat, no tam parę dziesiąt, mocne parę dziesiąt, który przeżył zupełnie inne życie niż ja i mówi innym językiem, więc musiałem wejść w jego buty właśnie.
Fryzjer się urodził około 40 roku.
Tak, w 40 prawda? Roku się urodził. Tak, chyba nawet mówi tam, że dokładnie 40 rok. Tak. W razie w powstaniu miał 4 lata, bo tam no, życie mu się odmieniło w powstaniu, bo ci jego rodzice, stracił rodziców. Mhm.
No, bo wiesz, ta książka jest... No tak jak powiedziałeś, ten narrator jest wykreowany, ale to jest takie bardzo twoje, bo mam wrażenie, że też jesteś rozpięty jakoś pomiędzy zajęciem, którym się trudnisz, które jest ze wszechmiar inteligenckie, no jednak takim sznytem właśnie chłopaka z osiedla.
No pewnie tak, no ja się śmiałem, że jestem pewnie jedynym człowiekiem na świecie, który w dniu, kiedy byłem nominowany do Nike, nagrywał zwrotkę z raperami z Hemp Gru, więc tak, moje życie jest dosyć skomplikowane, że mogę pisać, nie wiem, do twórczości, wiesz, coś w rodzaju eseju, a następnego dnia jadę na koncert właśnie z jakimiś chłopakami, ale to mi zawsze pasowało, to znaczy to bycie w kilku światach naraz to jest po prostu ciekawe i też pozwala na pewne takie ucieczki, nie? W sensie, że jak już mam dosyć trochę, wiesz, takiej inteligenckiej jakiejś gadki gdzieś, to mogę sobie pojechać z chłopakami na koncert i jestem w zupełnie innym świecie. A jak trochę mam dosyć właśnie takiego, wiesz, nie wiem, rock'n'rolla i ten, no to mogę się spotkać z kolegami i tam posłuchać, co opowiadają, wiesz, o Pruście, czy tam, wiesz, czy Ulisesie, więc to tak, ja jestem dosyć rozpięty, ale to też wynika z tego, że być może właśnie, że mieszkałem najpierw, wiesz, w wielkiej płycie, potem właśnie na Grochowie i jakby to byli moi koledzy, koleżanki, sąsiedzi, sąsiadki, nasiąkałem tym, w sensie, bo to zawsze jest taki zarzut i tego się boję, że wiesz, inteligent patrzy sobie na tych ludzi trochę, wiesz, jak na zoo, nie? To bywają takie książki niestety, tak? Więc ja się staram tego jak najbardziej uniknąć i jak najwięcej oddać głosu jakby tym ludziom, nie? Wiesz, nie tylko jak ja to widzę, tylko jak oni na to patrzyli. Oczywiście to jest, wiesz, w jakimś sensie zadanie literackie, no ale na tym polega pisanie książek też, że właśnie próbujesz przez te parę dziesiąt stron, czy czasami kilka akapitów być zupełnie kim innym niż jesteś. Co się oczywiście nie w 100% nigdy nie uda, tak? Mhm. Zawsze patrzysz trochę swoimi oczami, ale trzeba próbować.
Powiedz, Pawle, no bo chciałem wrócić do tej nostalgii, która z tej książki bardzo przebija, ale też widzę ją w twojej twórczości i z Wawa Muffin, i z Pablo Pavo. Ponoć jest taka zasadnicza różnica między sentymentem a nostalgią, że człowiek sentymentalny wie, za czym tęskni, a nostalgik nie bardzo. Wie, że za czymś z przeszłości, ale innymi słowy, nostalgika nie da się ukoić, bo nie da się go zaprowadzić na podwórko, pokazać filmu z dzieciństwa, czy przygotować dania, do którego tęsknił, bo on nie wie, za czym tęskni. I ciekaw jestem,
albo
co
często
jest, tęskni, co jest w tobie.
Tak, albo czasem tęskni za tym, co zniknęło bezpowrotnie, wiesz. A w dodatku to jest tak, że ten film z dzieciństwa obejrzany w wieku 40 lat to już nie będzie ten film, jak wiesz. No to, to tak jest, nie? Że on może tam jakieś właśnie pokłady nostalgii uruchomić, ale on już nie uleczy tego, tego stanu. Tak, ja myślę, że w tym sensie jestem nostalgiem, że ja często tęsknię do rzeczy, które minęły bezpowrotnie.
Jak kino Moskwa.
Jak kino Moskwa, czy jak w mojej poprzedniej książce, tam jest taka opowieść o takim...
Czy kino z błędem, kino Pierwszy Maj.
Kino
to jest
Pierwszy
bardzo,
Maj, tak,
bardzo ciekawe, tak, bo tak, rzeczywiście tak. To jedyne takie kino, które miało błąd ortograficzny.
Miało, tak. Było kino Pierwszy Maj, potem tam był Markpol, potem tam inne sklepy. Do dzisiaj jest tam sklep, ale obok trzeba oddać władzom dzielnicy, zbudowano bardzo fajny dom kultury. Moja córka tam chodzi śpiewać, więc polecam w ogóle. I akurat ta część Grochowa jest super na spacery, bo to tam przy dawnej weterynarii. Powstanie tam zresztą duża sala Symfonii Warsowi. Będzie tam Symfonia Warsowia w tej dawnej weterynarii, więc to też jest fajne.
No z kolei moje kino z dzieciństwa, czyli kino Femina, jest teraz w supermarketach.
Tak, a to jest o tyle przerażające, że to kino ma historię jak Atlantyk, czyli mocno przedwojenną.
Tak.
To nie jest tak, że to jest socjalistyczne kino. Tam było kino w latach 20. chyba powstało tak naprawdę, Femina, tak. I właściwie został tylko przystanek kino Femina, a kina Femina już nie ma. Tak, co mnie zresztą trochę dziwi, znaczy wiadomo z jakich to powodów jest, kin w ogóle będzie chyba coraz mniej, tak. Szczególnie takich studyjnych, niedużych. Ale gdybym ja na przykład rządził Warszawą, to myślę, że znalazłbym pieniądze, żeby akurat taką rzecz, która wiesz, istnieje 80 lat, zachować. Naprawdę mamy dużo sklepów wielkopowierzchniowych. Niekoniecznie one muszą być w kinie 80-letnim, no ale to już na inną rozmowę może to jest.
No właśnie, no ale może to jest dobra okazja, żeby o tych rzeczach powiedzieć, no bo one się jakoś wiążą z nostalgią. Często miasto chyba zmienia się po prostu, no jedynym kołem zamachowym jest kasa.
No w Warszawie bez wątpienia. Od wielu lat bardzo rzadko się udaje coś... czasem się udaje, bo to nie jest tak, że zupełnie nie. Ale wiesz, no... zburzenie na przykład Uniwersamu, nie? Tu przyjeżdżali ludzie, kurczę, z Austrii oglądać ten modernizm. Ja wiem, że tam było brudno, że on pewnie potrzebował remontu i tak dalej, ale zburzono i postawiono taki obrzydliwy klocek, nie? Zresztą rzadko widzę, żeby ktoś tam chodził, bo jednak w Uniwersamie było życie, nie? Ludzie chodzili tam. I tego, czy, nie wiem, czy właśnie zburzenie kina Skarpa, czy kina Moskwa. Wiesz, no, na miejscu kina Moskwa przez chwilę był jeszcze multiplex, a teraz to tam jest siłownia, zdaje się, w tym miejscu. Tak. Jedyne kino, jakie jest, to ludzie na bieżni patrzą sobie na las, że wiesz, że biegną.
Że biegną w lesie.
Że biegną w lesie, tak. Więc to jest trochę smutne. No ale na przykład, żeby już tak nie narzekać właśnie, tylko nostalgicznie nie być, bardzo pięknie teraz wyremontowano na przykład budynek Cepeli i zrobiono tam no, duży sklep ze sztuką, z książkami i tak dalej, z płytami. No i pierwszy raz od 30 lat to wygląda pięknie, bo tak to było pozasłaniane tymi reklamami i widać ten modernizm, bo to jednak byli no, wspaniali architekci w owym czasie w Warszawie budowali. No tak, no tu bardzo dużo rzeczy znika z powodów finansowych, wiesz, to widać, mieliśmy swego czasu próby przy Arsenale i no tam jest troszeczkę jeszcze starych budynków, choć bardzo mało, bo oczywiście ten teren po getcie, ale są bloki z lat 60. i ktoś im teraz wybudował bloki przed tymi blokami. Także tam już nie ma słońca w ogóle, wiesz, już abstrahując od zabytków, od nostalgii, to znaczy... No te przepisy są takie, że dokładnie co do centymetra, nie? Ale ci ludzie, którzy tam mieszkali, no nie wyobrażam sobie. Znaczy, w sensie, jak ja bym był, nie wiem, jakimś architektem miejskim, to bym przyszedł, zobaczył i powiedział, nie no słuchajcie, tak nie wolno robić, nie? Znaczy, w sensie, niszczycie ludziom życie, nie? Mhm. I tym, co tu będą mieszkać, prawdopodobnie też, no bo to bez sensu, oni mogą sobie ogień podać, wiesz, z balkonu na balkon. No ale nikt się takimi rzeczami w Warszawie nie przejmuje, albo przynajmniej przejmuje się bardzo, bardzo rzadko.
Chciałem cię też zapytać o twój warsztat pisarski. Czy w ogóle pisanie sprawia ci trudność? No wiesz, wielu autorów mówi o, nie wiem, dojmującej samotności, o no, o tym, że to jest jednak zajęcie potwornie ciężkie.
Wiesz co, ono jest ciężkie, ale w moim przypadku chyba troszkę z innych powodów. Ja jestem pisarzem XIX-wiecznym. To znaczy, wiesz, ja piszę na natchnieniu. Nie mam tak jak, nie wiem, tam Andrzej Stasiuk właśnie opowiada, że on idzie rano, ma tam tą taką domek koło domku i od 7 do 13 pisze, albo siedzi i patrzy w ten komputer czy w kartkę i obmyśla. Ja tak nie mam. Ja piszę w bardzo dziwnych sytuacjach, właśnie w knajpie o 1 w nocy nagle coś mnie, wiesz, dopada i sobie zapisuję jakieś rzeczy. I ja piszę dosyć szybko, na takich właśnie zrywach. Natomiast potem przychodzi prawdziwa proza prozy, czyli wiesz, tak naprawdę redagowanie tego, to jest ciężka praca, że siedzisz, no jednak poprawiasz, zastanawiasz się, nie jesteś pewien siebie, nie jesteś pewien, czy to jest dobre. Trzeba znaleźć taką paradoksalną, dziwne uczucie, które rzadko się udaje, ale czasem się udaje. To znaczy, żeby w tym samym momencie być przekonanym o swoim geniuszu i równocześnie wiedzieć, że się bardzo mało umie. To jest bardzo dziwne uczucie, ale ono bywa. I kiedy ono się wygeneruje, to mi się wtedy już pisze dosyć łatwo. Ja jestem dosyć bezczelnym pisarzem. Mhm. Wiesz, pozwalam sobie na takie rzeczy, na które dzisiaj myślę, że ludzie czasem się boją, nie? Że właśnie jakieś takie dziwne porównanie.
A to jest ten sam proces, co przy pisaniu piosenek?
Podobny. Chociaż ja z jakiegoś powodu intuicyjnie od razu wiem, czy coś będzie piosenką, czy prozą. Mhm. Już mnie kiedyś pytano, jak ja podejmuję decyzję. I to jest jakby takie, wiesz, intuicja, nie? To znaczy, że wiem, okej, to będzie piosenka, okej, to będzie opowiadanie, albo tam jakaś większa część prozy. Ale tak, wiesz co, bo dla mnie w literaturze też podobne rzeczy są ważne, czyli takie bardzo nieuchwytne, no i trudno opisywalne rzeczy, jak na przykład melodia czy rytm tekstu. Mhm. Prozy, wiesz, że to jest dla mnie bardzo ważne. Ja sobie też czytam na głos na przykład, wiesz, żeby usłyszeć, czy to działa, czy ten pociąg jedzie, wiesz, to jest dosyć ważne. Ale to oczywiście jest jakby mój sposób pisania. Jest wiele pisarek wspaniałych i pisarzy, dla których zupełnie inne rzeczy są ważne, znaczy nie wiem, tam jakieś napięcie, treść, w sensie takim bardzo literalnym, że tutaj trzeba zrobić zwrot akcji, wiesz, i ten. Ja raczej to wszystko robię jednak intuicyjnie, potem przy redagowaniu i sam, i potem.
Ale już... chyba ważny jest język, prawda? Dla ciebie, to znaczy to, co się dzieje w twojej prozie, to się dzieje w warstwie języka, można powiedzieć.
No bo wiesz, nie zrobisz tej melodii, nie zrobisz tego rytmu bez języka. To jest jakby, po prostu język jest jakby tworzywem, z którym pracujesz. I tutaj bez wątpienia to, że ja pisałem piosenki, mi jakoś tam pomaga. Bo na przykład nauczyłem się, bo jak wiesz, część moich piosenek to były też opowieści. Więc ja się nauczyłem pewnej skrótowości. Mhm. Takiej, że trzeba w 4 minuty, wiesz, opowiedzieć całą historię, że to już nie jest czasy, że Pink Floyd 20 minut, tylko wiesz, trzeba w 4 minuty to opowiedzieć. I to się przydaje potem na przykład przy pisaniu opowiadań, żeby nie przeładowywać, nie? Że czasem wystarczy powiedzieć, a wiesz, tam był chudy jak szczapa i miał wjechać wąsa i to wystarczy, nie trzeba opisywać każdej, wiesz, krostki na jego twarzy, trzeba iść dalej, tak? Ta opowieść powinna płynąć. I tu bez wątpienia pisanie piosenek, co robię od tam 30 paru lat, to na pewno pomogło.
Paweł Sołtys, Pablo Paweł, był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję ci.
To ja dziękuję za zaproszenie.
Za tę wizytę. Program przygotowała Maria Andrzejewska, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
Dzień dobry. W dzisiejszym Jest Temat porozmawiamy o głośnych, międzynarodowych badaniach, z których wynika, że dzisiejsi młodzi mężczyźni częściej niż mężczyźni ze starszych pokoleń wyznają tradycyjne poglądy na temat ról płciowych. Na przykład uważają, że żona powinna zawsze być posłuszna mężowi. Czy faktycznie należy tym badaniom wierzyć? Czy tak jest też w Polsce? A przede wszystkim, jak prowadzić rozmowę między kobietami i mężczyznami, zwłaszcza tymi młodymi, w kraju, w którym jeden z najważniejszych polityków wykrzykuje, że Polka powinna być jak Matka Boska? Zapraszam po informacjach.
Reklama.
My
tu na podchalu bierome witaminer senior D3. Witaminer senior D3 mosyćko co trza, ale dudków kostuje mało.
Suplement diety witaminer senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy.
Tak dobrego zestawu witamin jak witaminer senior D3, no i stąd się górole nie pamiętają.
A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy witaminer senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofarm.
Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie Adie, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
Kwiatki polskie duże w rytmie Katarzyny Kasi i Grzegorza Markowskiego. Wieczorny show z energią i charakterem. Szalone newsy w przeglądzie najważniejszych wydarzeń tygodnia. Rozmowy z gwiazdami, które mają coś do powiedzenia. Teatrzyk Kwiatków Polskich z muzyką na żywo, autorskim teatrem i stand-upem w jednym. A to wszystko z udziałem publiczności. Kwiatki Polskie Duże. Tu słowo ma scenę. Oglądaj w każdą niedzielę o 21.20 w TVP2.
Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
Wiedza. Lek na fake. Dezinformacja działa szybko, dlatego edukacja musi działać szybciej. Uczymy najmłodszych rozpoznawać fake newsy i manipulacje. Przekaż